Witamy wszystkich naszych słuchaczy facebookowych i nie tylko na kolejnym wykładzie z Chełma. Zgodnie z zapowiedzią będzie to kontynuacja serii o drugiej fazie ucisku Jakuba. Taki mamy tytuł ogólny, a w podtytule wydarzenia prowadzące do ataku Goga i Magoga na Izrael. Dzisiaj część druga, ponieważ poprzednim razem nie udało nam się wyczerpać tego tematu z powodu jego objętości, różnych szczegółów, faktów, które należało, tak przynajmniej mi się wydawało, uwzględnić w tymże temacie. No i dzisiaj będziemy w dalszym ciągu zwracali na nie uwagę i próbowali dowiedzieć się na ten temat jeszcze więcej. Także dzisiaj będziemy mieli okazję dojść proroctwami do momentu, w którym żyjemy, bo historyczne fakty wokół nas potwierdzą te zapisy prorocze, a nawet lekko wyprzedzimy historię, w której przyszło nam żyć, ponieważ dzięki proroctwu możemy zajrzeć dalej do przodu, natomiast fakty jeszcze nie dogoniły tych wszystkich rzeczy, o których w proroctwach czytamy. Także dzisiaj będziemy mieli dosyć ciekawy moment w naszej serii dogonienie proroctwami bieżących wydarzeń, a nawet ich przegonienie lekko do przodu i później w następnych częściach będziemy je przeganiali jeszcze bardziej. Zatem zaczynamy nasz ciąg dalszy, a zaczynamy od grupy, właściwie czterech grup zdziwionych agresją Goga i Magoga na Izrael. Ezechiel 38:13 wspomina Seba, Dedan, kupcy Tarszisz i jego wszystkie lwięta. Te cztery grupy będą zdziwione tym, co Gog i Magog zrobi, atakując Izrael. No, zobaczmy, jak to zapisał sam Ezechiel. Seba, Dedan i kupcy Tarszisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają cię, czyli Goga i Magoga. Czy przybyłeś, aby zabrać łupy? Czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro i złoto, zabierać bydło i dobra, aby zgarnąć wielki łup? Takie oto pytania padają od tych czterech grup wobec Goga i Magoga, atakującego Izrael. Co one oznaczają? Jakie zainteresowanie sprawą Izraela zdradzają? Na jakie zainteresowanie wskazują? Kto je zadaje? Przyjaciele czy wrogowie? No, krótka chwila zastanowienia pozwala dojść do wniosku, że nie mogą to być wrogowie, ale raczej przyjaciele Izraela. Bo to te pytanie jakby brzmią jak wyrzut, zarzut wobec atakującego Goga i Magoga. Po co tu przyszedłeś? Czy właśnie po to, co ty robisz? Chcesz okradać? Chcesz grabić? Chcesz zabierać dla siebie? Tym bardziej jest dla nas ciekawe, kim są ci Seba, Dedan, kupcy Tarszisz oraz wszystkie jego lwięta dzisiaj, ponieważ oni zadają te pytania. Jawią się jako przyjaźnie nastawieni wobec Izraela. Dlatego też chcemy dzisiaj na początku, w tej części pierwszej, zrozumieć, kto się pod nimi ukrywa, no i przy okazji wszystkie rzeczy, jakie z tym będą się wiązały, nam też się tutaj pojawią. Zaczynamy od kupców Tarszisz. Tarszisz to kolejny potomek Noego przez Jafeta. Czytamy o tej pierwszej Mojżeszowej, a więc znowu mamy kierunek europejski, znowu Europa. Jak zwykle przy czytaniu wersetu z różnymi imionami skupiam się na tych najważniejszych, czyli na tych, które nas interesują w naszym temacie, pomijając inne. W przypadku ekranu to są te imiona, które są wytłuszczone. Zatem synowie Jafeta, między innymi Jawan, synowie Jawana, między innymi Tarszisz. Widzimy zatem, że Tarszisz to pochodzi od Jafeta, jego wnuk, syn jego syna Jawana. W Biblii Tarszisz wydaje się wskazywać na Wielką Brytanię. Izajasz 60 rozdział to potwierdza. A co tam czytamy? Zaprawdę wyspy oczekują mnie, a na czele okręty Tarszisz, aby przyprowadzić twoich synów z daleka, a z nimi ich srebro i złoto, do imienia Pana, twego Boga i do świętego Izraela, bo cię uwielbił. Wytłuściłem to, co najważniejsze, czyli, że to są wyspy, ten Tarszisz. Ma okręty ten Tarszisz. Są one na jakimś czele. Mało tego, przyprowadzają twoich synów z daleka, też w sumie powinienem wytłuścić, przyprowadzić twoich synów, a z tymi synami, wiadomo, synami Izraela, dzieci Izraela, srebro i złoto, czyli ich majątek, transportowany razem z nimi. Gdzie? Do imienia Pana, twojego Boga i do świętego Izraela, czyli do ich ojczyzny, do ich ziemi, z której pochodzą i do której Bóg obiecał, że oni powrócą. Zatem kontynuujemy ten wątek. Zobaczmy, jak możemy uzasadnić, że jest to Wielka Brytania. Co wskazuje na Wielką Brytanię? Okręty Tarshish sugerują, że państwo to, ten Tarshish, ma flotę, bazuje na statkach. Po drugie, te okręty są na czele, jakimś czele. O jakie czoło? Jaką przednią pozycję chodzi? Wielka Brytania jako państwo najbardziej okazywało się pomocne w powrocie Żydów do Palestyny. I tutaj tak tylko w telegraficznym skrócie, bo historia już miniona, która doprowadziła do zgromadzenia Żydów w Palestynie, nas nie interesuje dzisiaj i przeskakujemy ją i cieszymy się z faktu dokonanego, patrzymy do przodu. Ale dla przypomnienia, dlaczego Tarshish to Wielka Brytania i dlaczego Wielka Brytania miała tak duże znaczenie w powstawaniu państwa Izrael? Berliński Kongres Narodów i rola, jaką tam odegrał brytyjski premier Disraeli. Otworzył on Żydom drogę powrotu do Palestyny i jest jednoczesnym prawem do osiedlania się, którego dotąd nie posiadali. Nawet jak Żyd mógł tam przyjechać, to mógł sobie pobyć, popatrzeć, spacerować i w tył zwrot. Nie było dla niego możliwości osiąść na ziemi w tamtym miejscu. Do tego deklaracja Balfoura na temat ustanowienia w Palestynie Narodowego Domu dla Żydów. Do tego prawie 30 lat brytyjskiego mandatu, czyli kontroli nad Palestyną od pierwszej wojny światowej, właściwie po pierwszej wojnie światowej, aż do 1948, kiedy to powstało państwo Izrael. No i do tego jeszcze po czwarte, brytyjskie statki, które dosłownie przewoziły, tak jak to pisze u Izajasza, dosłownie przewoziły Żydów do Palestyny wraz z ich srebrem i złotem, wraz z ich majątkiem. Także to ogromna rola tego kraju w powstawaniu państwa Izrael. Ale ten Tarshish poparty jeszcze jest innym fragmentem biblijnym. Potwierdza to także misja Jonasza. Mamy tu taką zagadkę, prawdopodobnie dla dzieci, biblijną zagadkę, z pytaniem po angielsku, do jakiego miasta Bóg poprosił, żeby Jonasz się udał? I A. Tarshish, B. Niniwa. Dlaczego jest Niniwa, to wiemy, no bo znamy odpowiedź, ale dlaczego tym drugim kierunkiem jest Tarshish, a nie jakiekolwiek inne miasto, których przecież było sporo? Dlaczego ten drugi jest Tarshish? To jest właśnie ciekawe, dlaczego w tym pytaniu autor tego pytania dał taki dylemat temu dziecku, które ma wysłać tego Jonasza, a właściwie nie tyle wysłać, co zdecydować, gdzie Bóg go wysłał. Do Tarshiszu czy do Niniwy? Dlaczego właśnie Tarshish? Zobaczmy zapis u Jonasza w pierwszym rozdziale. Bóg mówi do niego, wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarshish sprzed oblicza Pana i przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarshish, zapłacił za przejazd, wsiadł na niego, aby płynąć z nimi do Tarshish i uciec sprzed oblicza Pana. A więc, nie wiem, czy wszyscy pamiętaliśmy, że zamiast do Niniwy, Jonasz postanowił pojechać do Tarshish. Więc pojawia się pytanie, dlaczego wybrał akurat Tarshish? Dlaczego ten kierunek wybrał sobie Jonasz zamiast poleconą przez Boga Niniwę? A no, odpowiedź okaże się na mapie. Wybrał ten kierunek z tego powodu, że było to dokładnie przeciwnie do kierunku Niniwy. Pomyślał sobie pewnie, skoro Bóg wysyła mnie na wschód, do Niniwy, to ja pójdę dokładnie odwrotnie, w kierunku zachodnim, do Tarshish popłynę. I jak już popłynę dokładnie odwrotnie, to już na pewno nie wykonam boskiego polecenia, bo gdybym poszedł gdzieś w kierunku, a czy to północnym, czy południowym, no to zawsze byłbym bliżej do Niniwy, niż jakby udam się w dokładnie przeciwnym kierunku. Także to jest też potwierdzenie, ogólne potwierdzenie kierunku Tarshisie na zachód od Izraela. Ale mamy tam jeszcze wszystkie jego odwięta, czyli Tarshiszu. To zapewne kraje, które wyszły z Wielkiej Brytanii, a obejmuje to proizraelską, podkreślam, jest to proizraelska cała grupa państw, bo tak zwana brytyjska wspólnota narodów. Liczy ona w sumie 54 kraje. Tutaj po prawej stronie jest mapka. To, co na zielono, to są właśnie te kraje, rozrzucone po różnych miejscach na świecie, tak jak kiedyś kolonie brytyjskie były rozrzucone. Dlatego mówiono, że słońce nie zachodzi w Imperium Brytyjskim, bo gdzieś zawsze był dzień. Tak to było rozległe. Nigdy nie było nocy jednocześnie w całym Imperium Brytyjskim z powodu jego ogromnych, ogromnych terenów na całej Ziemi. Zatem w sumie są to 54 kraje, ale te główne wymieniłem, no bo trudno wymieniać te wszystkie drobne, Nawet nic często nie wiemy, że takie istnieją być może. Więc Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Afryka Południowa. To są główne kraje tej brytyjskiej wspólnoty narodów. Lwięta. One są proizraelskie. Ale tam się obejmuje także jeszcze jeden kraj, który wywodzi się z Wielkiej Brytanii, z pewnością, ale nie jest członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów. Są to Stany Zjednoczone, USA. Pierwszych 13 kolonii amerykańskich, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak nie wiedzą, to niech przyjmą do wiadomości, że pierwszych 13 kolonii amerykańskich w Stanach Zjednoczonych, no wtedy jeszcze był to po prostu kontynent amerykański, powstało w wyniku emigracji angielskich Purytanów, którzy w 1620 roku na okręcie Mayflower, o takim jak się pojawił w rogu na dole, przepłynęli z Anglii na nowy kontynent, szukając życia wolnego od religijnych prześladowań. Purytanie, jak wiemy, stąd nazwa ich, Purytanie, od angielskiego pure czy purify, nie byli zadowoleni z postępów, jakich dokonała reformacja w Anglii, bo nie chcieli tylko zmienić głowy z papieża na króla i reszta to samo, tylko chcieli radykalnych reform, na które oczywiście nie pozwolono im i zaczęto ich prześladować. Więc sobie pomyśleli, popłyniemy do kraju nieznanego, poza wpływy naszego króla angielskiego, poza wpływy papieża. I tam będziemy mogli sobie założyć państwo, w którym będziemy wierzyli w Boga, tak jak my go rozumiemy z Biblii, a nie tak jak nam każą i jeszcze wykorzystują nas, abyśmy dla nich pracowali i szerzyli ich, poszerzali, powiększali, wspierali ich władzę, czy to religijną, czy to świecką. A Izajasz 60 rozdział, znowu Izajasz 60 rozdział, pisze tak: Synowie cudzoziemców odbudują twoje mury i ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie uderzyłem cię, a w mojej łaskawości zlitowałem się nad tobą. Mówi oczywiście do Żydów. I mówi to, co wytłuszczone jest najważniejsze, jak zwykle. Synowie cudzoziemców odbudują twoje mury, a ich królowie, bo moglibyśmy powiedzieć prezydenci, będą ci służyć. Stany Zjednoczone od zawsze najbardziej pomagają Izraelowi ekonomicznie i militarnie. Czasami niektórzy mówią, że Izrael jest traktowany przez Stany Zjednoczone jak kolejny stan. Jeszcze jeden stan należący do Stanów Zjednoczonych. Regularnie, co roku ogromne kwoty pieniędzy są przekazywane dla tego państwa na różne cele, głównie obronne. No, pamiętamy, niedawno było to chyba tak, parę miesięcy temu, kiedy byli atakowani z Gazy tymi rakietami. Ten system ochrony przed rakietami, zestrzeliwanie rakiet, bardzo, bardzo skuteczny, potrafi ponad 90% rakiet, które są wyszczelone, unicestwić, unieszkodliwić jeszcze w powietrzu, zanim dotrą na dół. Wszystkie jego lwięta, kraje wywodzące się z Tarsiszu, z Wielkiej Brytanii. Co znowu pokazuje wielkie znaczenie tego kraju, bo nie tylko on sam, ale także wszystko to, co z niego jak gdyby wyrosło, z niego wyszło. Stany Zjednoczone to są Anglicy. To nic, że później emigracja z całego świata sprawiła, że tam są dzisiaj potomkowie, mówię, pewnie większości krajów na świecie. Ale kraj został założony przez Anglików. 13 pierwszych kolonii, tutaj, prawda, na wschodnim wybrzeżu, powstało tak z powodu brytyjskich, angielskich purytanów. Dlatego ci na wschodnim wybrzeżu do dzisiaj mówią bardziej z akcentem brytyjskim niż ci głębiej. Później oczywiście to było parcie na zachód, tak zwany dziki zachód z filmów, prawda, zdobywanie kolejnych terenów, żeby przebywali nowi ludzie z Europy. Taki wspaniały kraj, zauważmy, religijny kraj, założony przez Purytanów, gdzie pomimo tego, że oni byli tacy religijni, to religia była oddzielona od państwa i państwo nie miało wpływu na to, jaki Bóg ma być wyznawany. Państwo nie interesowało się tym, kto jak wierzy, nie nakazywało, że ma wierzyć tak, nie prześladowało nikogo za to, że wierzy tak albo inaczej. No i oczywiście perspektywy gospodarcze i tak dalej. Wolność, po prostu wolność sprawiło, że ten kraj tak się rozkwitł i stał się magnesem dla całego świata. I tam później ludzie szukali życia w lepszych warunkach, już nie tylko religijnego, chociaż początkowo było to na tle religijnym. Początkowo ciężko było przeżyć w Stanach Zjednoczonych, na tym kontynencie, tym, którzy tam przyjeżdżali, ponieważ większość z nich umierała, czy to w transporcie, w drodze, czy też w pierwsze zimy, chociażby z tego Mayflower'u. Ilu z nich zimy nie przeżyło, wylądowali na obcej ziemi, wtedy Indianie im pomagali, tak to od tego się zaczęło być święto dziękczynienia. No ale to już inny temat, bo wejdę w dygresję inną i będę o czym innym opowiadał. Trzymamy się naszego tematu. Rozumiemy, kto to jest Tarsisz i wszystkie jego lwięta. Zatem przechodzimy do Seby i Dedana. Kto to jest w Biblii? Dla Seby i Dedana mamy w Biblii dwie różne linie genealogiczne. Pierwsza, która jest skreślona, to dlatego, że ona jest nieaktualna, to potomkowie Noego przez Hama, którzy zasiedlili Afrykę Północną. Ich skreślamy, ponieważ oni nas nie interesują. Oni nie są tymi, którzy nas interesują, ponieważ nie poszli w tym kierunku, co trzeba. A więc to nie są ci, których szukamy. Natomiast jeszcze mamy innego Seba i Dedana, potomkowie Abrahama przez Keturę. Ci zostali odesłani na wschód, żeby nie dziedziczyli z Izaakiem. Mamy to zapisane w 1 Mojżeszowej 25, czytamy. Potem Abraham pojął drugą żonę, której było na imię Ketura. Ona urodziła mu, znowu mijamy wszystkich innych, tylko tu z tymi się zajmujemy, ona, Ketura, urodziła mu Jokszana. A Jokszan spłodził Sebę i Dedana. Mamy już. Wiemy, skąd się wziął Seba i Dedan. Abraham, jego ostatnia, trzecia żona Ketura, która urodziła mu Jokszana, a on Sebę i Dedana. No i czytamy dalej przy okazji, bo tutaj jest fajny kontekst. Co to się stało, bo będzie dla nas miało dzisiaj znaczenie w odkrywaniu dzisiejszego Seby i Dedana. Abraham dał Izakowi wszystko, co miał, albo inne przykłady powiedzą, dał Izakowi całe swoje mienie, a synom nałożnic, które miał Abraham, dał upominki albo dary. Na pewno nie w postaci t-shirtów, tylko o wiele bardziej bogate upominki i dary, pewnego rodzaju, nie wiem, nazwać to posagiem albo czymś innym, takim czymś, co on obdarował swoich synów i na pewno nie odesłał ich z gołymi rękami, ale nie mieli być przy Izaaku, nie mieli tu z nim zostać. I jeszcze za swojego życia wyprawił ich z dala od swego syna Izaaka, zauważmy to podkreślenie, z dala od swego syna Izaaka ku wschodowi, do ziemi wschodniej. Tu przy okazji bardzo ładny symbol, typ, nie mamy na to czasu, ale wiemy, że Izaak to typ dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o którym Paweł w Kolosan 1,16 napisał, wszystko przez Niego, ale i dla Niego zostało stworzone. Odesłanie innych dzieci daleko od Izaaka bardzo dobrze pokazuje, że inne klasy ludu Bożego nie dziedziczą z Izaakiem boskiej natury. Że cokolwiek oni nie dostają, a dostają dary, upominki, prezenty, życie wieczne dla nich jak najbardziej, ale nie razem z Jezusem w boskiej naturze. Mam się razem z Jezusem, ponieważ jest Jezus i Rebeka Kościół, więc nie będziemy w to wchodzili, ale tutaj typ, mamy bardzo ładny typ na wybitną pozycję nie tyle Izaaka, bo bardziej chodziło o tego antytypicznego Izaaka, naszego Pana, niż o tego Izaaka literalnego, chociaż jego też to spotkało. Bóg ze względów antytypicznych, czy tego głębokiego znaczenia, które ukrywał w tych różnych wydarzeniach Starego Testamentu, polecał różne rzeczy, które czasami mogą mu się komuś wydawać dziwne, prawda? Na przykład wygonienie przez niego Ismaela i Hagar, prawda? No wygonił i dał im coś do jedzenia i wygonił ich. Ośłowie jakie nieludzkie, okrutne i tak dalej. Ale znaczenie ma antytyp. Różne boskie, pamiętajmy o tym, że gdy patrzymy na różne wydarzenia Starego Testamentu, które mogą nas dziwić albo czasami nawet gorszyć, to pamiętajmy, że one zostały tak poprowadzone, że Bóg tak je polecił poprowadzić z tego powodu, że chciał w tym ukryć pewne głębsze, antytypiczne znaczenie. Chciał tą prawdziwą rzeczywistość, która będzie miała kiedyś miejsce, pokazać i dlatego tak, a nie inaczej pewne wydarzenia Starego Testamentu zostały poprowadzone, zapisane i przedstawione. Potwierdzenie tego mamy w dawnych dziejach Izraela. Znikamy, żeby było lepsze, więcej miejsca. W dawnych dziejach Izraela Józefa, przepraszam, jakie niby proste imię, Józefa Flawiusza. W rozdziale 15 w swoich dawnych dziejów Izraela pod tytułem Jak naród troglodytów, a ci troglodyci to starożytny lud, który mieszkał na wybrzeżach Morza Czerwonego, na południu od Egiptu, czyli naprzeciw Półwyspu Arabskiego. Po drugiej stronie ci nas nie interesują, ci troglodyci. Jak naród troglodytów powstał od Abrahama przez Keturę. Potem Abraham poślubił Keturę, z której urodziło mu się 6 synów, mężów odważnych i rozumnych. Dla tych wszystkich synów i wnuków Abraham zaplanował osiedlenie ich w koloniach i wzięli w posiadanie troglodytę, nie interesuje nas, oraz kraj Arabii Szczęśliwej aż do Morza Czerwonego. I ci nas interesują. Ci, którzy poszli do tej Arabii Szczęśliwej, aż do Morza Czerwonego. Zaraz w następnym slajdzie to zobaczymy. Arabia Szczęśliwa jest to nazwa, która była stosowana przez Rzymian na południowo-zachodnią część Półwyspu Arabskiego. To jest kolor żółty na takiej francuskiej starej mapie. Tak? Abraham, nie chcąc, aby inne dzieci jego dziedziczyły razem z Izaakiem, jak czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej, dał Izaakowi wszystko, co miał, swoje całe mienie, a synom nałożnic, dał upominki, dary i jeszcze za życia wyprawił ich z dala od swego syna Izaaka ku wschodowi do ziemi wschodniej. To mamy taką scenkę ilustracyjną, jak się żegnają, ta szóstka synów Ketury, która odchodzi w kierunku wschodnim. Więc widzimy o tutaj Izrael, gdzie ta szabka pokazuje, no i w kierunku wschodnim odeszli i później opanowali ten teren Półwyspu dzisiejszego arabskiego. To jest mapa historyczna. Kto widzi oczami wyobraźni ten rejon świata, to widzi go tak, jak jest on obecnie. Ja go też za chwilę pokażę, ale najpierw stara, żebyśmy zobaczyli tą Arabię Szczęśliwą. Tak to była nazywana i tak też Flawiusz to opisał. A teraz zobaczmy Sebę i Dedana po dawnemu. Tu przy okazji taka informacja, że królowa Saby, która przybyła do Salomona, to przybyła właśnie z tych terenów. Najwyraźniej była potomkinią, tak? Należałoby powiedzieć dla kobiety, potomkinią przez Keturę, Abrahama przez Keturę i w sumie miała też przyjazne stosunki wobec Salomona. Przyszła podziwiać jego wielką mądrość. Właśnie przyjechała z tych terenów. Tak to wygląda po dawnemu, a po nowemu, po dzisiejszemu, ten teren geograficzny wygląda tak. Jest to tak zwany Półwysep Arabski. Oficjalnie obejmuje on dzisiaj Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Irak, ale tylko częściowo, i Jordania, ale też tylko częściowo, bo częściowo są zbyt wysoko. Zatem i tutaj na globusie widzimy, to jest ta część świata na intensywną, tak, w intensywnym zielonym kolorze. Tutaj przy okazji od razu zwrócę uwagę na jeden kraj, który niby leży na Półwyspie Arabskim, ale nie jest zaliczany. Jak widzimy, na liście oficjalnej go nie ma. Mam na myśli numer jeden tutaj na mapce, Bahrajn. On tutaj, on jest. On jest z tej strony tego półwyspu. Zwracam na niego uwagę, dlatego że on, pomimo tego, że nie jest wymieniany jako kraj należący do Półwyspu Arabskiego, bardziej w Zatoce Perskiej, ale on jest tutaj przyklejony, prawda? Ta wysepka jest przyklejona z tej strony i ona się, że tak powiem, kumpluje, przyjaźni z całą resztą Półwyspu Arabskiego. Można powiedzieć, pewnie tu mieszkają też potomkowie Seby i Dedana, ponieważ ona ideologicznie z nimi się utożsamia. Zresztą będziemy za chwilę to widzieli, jak ten Bahrajn lgnie do pozostałych tych krajów. Leży z tej strony, przyklejemy, także dla nas będzie on także częścią tego całego bloku, ponieważ kraje Seby i Dedana leżące tutaj, oczywiście największa to jest Arabia Saudyjska, tutaj leżące w tym terenie, tworzą pewną nawet wspólną organizację, do której także Bahrajn się zalicza. Ale idźmy dalej, teraz zobaczymy więcej. Tak, w dzisiejszych realiach geograficznych Ezechiel 38:13 pokazuje nam, rysuje grupę państw nieprzychylnych Gogowi i Magogowi, wśród których mamy proizraelskie państwa zachodnie, Tarszysz i jego Lwięta, co zrozumiałe, zawsze były prozachodnie, ale mamy także grupę państw arabskich, mamy Sebę i Dedana, potomków Abrahama z Ketury przez Jokszana. Nie wiemy dzisiaj w tej chwili, bo to jest właśnie ta przyszłość, jak mówiłem, dogonimy i przegonimy. Nie wiemy, jak ta przychylność ich zostanie wyrażona praktycznie, ale raczej nie będzie to walką po stronie Izraela, bo w jego obronie stanie wtedy Bóg. Izrael będzie samotnie musiał przyjąć Goga i Magoga, będzie samotnie początkowo musiał cierpieć i nawet dojść do punktu krytycznego, w którym będzie się zdawało, że już koniec po tym kraju i po tym narodzie. I wtedy Bóg obiecuje włączyć się do akcji. Ale przychylność tych krajów jest tutaj pokazana przez Ezechiela. To, co wiadomo nam dzisiaj, to to, że, i czytamy, to jest cytat, 4 lutego roku 1981 ministrowie spraw zagranicznych, i zobaczmy jakich krajów, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Bahrajnu, mówiłem, żeby ten Bahrajn dołączać do tego półwyspu, Kataru, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podjęli decyzję o utworzeniu Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Podpisanie umowy wprowadziło sześć wyżej wymienionych państw na wspólną platformę współpracy, m.in. ekonomicznej i politycznej. Początkowo oprócz dzisiejszych członków do Rady miały należeć również Irak i Iran. Jednakże państwa te miały nieco odmienne cele oraz charakter i nie pasowały do pozostałych państw tworzących wspólnotę. To jest Wikipedia. Jemen też tutaj leży i też nie jest członkiem tejże Rady Współpracy, tak? Rady Współpracy Zatoki Perskiej, ponieważ nie pasuje do tej rady, zapewne z powodu wpływów Iranu, który tam cały czas próbuje swoje ślady pozostawić i nawet zachowuje się wrogo z terenu Jemenu wobec Arabii Saudyjskiej. Za to dobrze pasuje do tej rady Bahrajn. Tak? Niby kraj Zatoki Perskiej, tak? Ale przyklejony, prawie przyklejony do Półwyspu Arabskiego i przyjazny Izraelowi. Utożsamiający się z tym całym Sebą i Dedanem. Zresztą ta rada, zauważmy, utworzona przez kraje Półwyspu Arabskiego, nazwę nosi Rada Współpracy Zatoki Perskiej, prawda? Oni też tak się nazwali, no ponieważ to jest ten rejon. Dla tych sześciu krajów Seby i Dedana Iran to wróg, a Hezbollah i ISIS to terroryści, tak ich nazywają. Według Ezechiela w czasie najazdu Goga i Magoga staną one obok bloku zachodniego, obok Tarsisz i jego lwiąt, co jest bardzo wymowne z uwagi na Abrahama, Sarę, Keturę. Na podstawie Ezechiela, tego, który teraz czytamy, należy więc oczekiwać ocieplania stosunków krajów Seby i Dedana z Izraelem, co, jak się przekonamy na następnych slajdach, już jest w toku i należy się spodziewać kontynuacji. Zatem zobaczmy. Zaczynamy od uznawania państwa Izrael na świecie. W grudniu 2020 na 193 państwa, które były członkami ONZ-u, Izrael był uznawany jako państwo przez 165 z tych krajów, czyli znaczna, znaczna większość. Ale nie był uznawany przez 28 państw. Nie będę ich wszystkich tutaj czytał, bo nie ma sensu, tylko grupami. Pierwsza grupa państw z tych 28, które nie uznają Izrael, to jest 15 członków Ligi Arabskiej. Kto jest ciekawy, to ma ich wymienionych poniżej. Także 10 niearabskich członków Organizacji Wspólnoty Islamskiej, czyli widzimy kraje arabskie, islamskie, no i 3 kraje, które nie są arabskie, ale częściowo właściwie, nie wiem, islamskie, może też Wenezuela, nie wiem, jaka tam jest w sumie religia, ale Kuba na pewno nie jest chyba islamska i Korea Północna też nie jest, być może Wenezuela, chociaż nie wiem. W każdym razie Kuba, Korea Północna i Wenezuela też nie uznają państwa Izrael, w sumie mamy ich 28 na całym świecie. To są właśnie oni. Czyli, podsumowując, w chwili obecnej Izrael jest uznawany przez 4 kraje arabskie. Jest to Egipt i Jordania, a od roku 2020 także Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Przy czym 2 z nich, z tych 4 krajów arabskich, które uznają Izrael, 2 z tych krajów to są kraje Seby i Dedana. Oczekiwania są w świecie polityki, że niebawem do tego grona dołączą także Oman, jest to kolejne państwo Seby i Dedana, i Maroko. Arabia Saudyjska, największe państwo z rejonu Seby i Dedana, jest obecnie w trakcie łagodzenia swojego stanowiska wobec Izraela. Póki co pozwoliła samolotom Izraela latać nad swoim terytorium. Do tej pory nie było to możliwe. Oto co o Izraelu powiedział minister spraw zagranicznych Bahrajnu, ten pan po lewej. Historycznie Izrael jest częścią dziedzictwa tego całego regionu, więc naród żydowski ma wśród nas swoje miejsce. Ale to jeszcze nie wszystko z tego, co Seba i Dedan czyni już na naszych oczach. 12 grudnia rok 2021, pół roku temu, premier Izraela Naftali Bennett złoży w niedzielę oficjalną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szef rządu poinformował o tym na kilka godzin przed wlotem na posiedzeniu gabinetu ministrów. Będzie to najwyższa rangą w wizytach izraelskiego polityka w tym kraju. Tak, i to on właśnie, mamy potem cytat, co on tym swojemu gabinetowi powiedział. Grudzień ubiegłego roku, 2021. Ale to wciąż jest nie wszystko. Styczeń tego roku, 2022, taką samą wizytę składa tam, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prezydent Izraela Isaac Herzog razem ze swoją małżonką. To są zdjęcia z ich powitania, bardzo, bardzo uroczystego, z bardzo dużymi honorami, co zaraz zobaczymy jeszcze coś więcej na temat honoru, jakie Zjednoczone Emiraty Arabskie okazały prezydentowi Izraela, a więc i państwu, prawda? Bo to nie chodzi o prywatnie osoby, tylko o państwo, które on reprezentuje i którego jest prezydentem. Informacja na ten temat okazała się także w Polsce. Prezydent Izraela Itzhak Herzog przybył z oficjalną wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyleciał w niedzielę do Abu Zabi. Nie wiem, dlaczego polska terminologia mówi Abu Zabi. Kraje anglojęzyczne, to miasto, stolice Zjednoczonych Emiratów, nazywają Abu Dhabi. Ja będę mówił Abu Dhabi, bo mi się bardziej tak podoba. To D niż Z. No ale informuję, żeby ktoś nie myślał, że są to dwa różne miejsca. Jedno Abu Dhabi, a drugie Abu Zabi. To jedno i to samo. Jedno i to samo, ale nie wiem, dlaczego to z tytułu się pojawia. Zatem przyleciał w niedzielę do Abu Dhabi, z oficjalną dwudniową wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pierwsza wizyta izraelskiego prezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w historii. Nie mogła być nie pierwsza, do tej pory byli wielkimi, wielkimi wrogami. Kraje formalnie utrzymują stosunki dyplomatyczne od 2020 roku, czyli widzimy, niecałe 2 lata. Jest to znak pogłębiających się więzi między tymi państwami w obliczu wzrostu napięcia w regionie, czytamy dalej, związanym z wojną domową w Jemenie i trwającymi negocjacjami nuklearnymi z Iranem. No, dobre podsumowanie. Iran i wrogość Iranu do Izraela, a przy okazji do niektórych krajów arabskich, jest powodem zacieśniania stosunków między byłymi wrogami, państwami arabskimi, a Izraelem, szczególnie jeśli chodzi o Sebę i Dedana, bo inne kraje arabskie nie są, nie wszystkie kraje arabskie są w tym Sebie i Dedanie pokazane. To jest też z tej wizyty Abu Dhabi, spotkanie potomków Abrahama z Sary i Ketury, czyli przez Izaaka i Jokszana, pamiętajmy, są to potomkowie z Sary i Ketury przez Izaaka i Jokszana. Jest to pierwsze oficjalne ich spotkanie od czasu, kiedy Abraham ich rozdzielił. Czytaliśmy o tym w 1 Mojżeszowej 25:6. A synom nałożnic Abraham dał upominki i wyprawił ich do ziemi wschodniej. Kraje Seby i Dedana, czyli Arabia Saudyjska, Katar, Bahrain, Kuwejt, Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie w komplecie stawiły się też w Arabii Saudyjskiej w lipcu, w tym miesiącu 2022, na szczycie z udziałem Jordanii, Egiptu, Iraku oraz prezydenta USA, który przybył tam bezpośrednio z Izraela po jego 3-dniowej wizycie w Jerozolimie, żeby wspólnie radzić na temat bezpieczeństwa w regionie i stosunków dwustronnych. Dokładnie 16 lipiec 2022. Historia na naszych oczach. Seba i Dedan zbliżają się do Izraela, ocieplają z nim stosunki. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Zacznijmy od pastora Russella, który jako pierwszy zobaczył proroctwa na temat przywrócenia Izraela do ojczyzny. Cytuję jego tom czwarty, napisany w roku 1897. Zauważmy datę. 1897. Strony 552-553. Chociaż ucisk i utrapienie obecnego dnia Pana przede wszystkim i szczególnie dotkną chrześcijaństwo, a ostatecznie wszystkie narody, prorok Ezechiel informuje nas, że ostatnie uderzenie spadnie na naród izraelski, ponownie zgromadzony w Palestynie. Prorok wydaje się wskazywać na o wiele większe gromadzenie Izraela do Palestyny w obecnym okresie żniwa od tego, które nastąpiło do tej pory. Pisze o nich jako zgromadzonych tam z narodów w wielkiej liczbie i z pokaźnym bogactwem, zamieszkujących wyludnione dotąd miejsca, a wszyscy z nich mieli mieszkać bezpiecznie, podczas gdy w pozostałych częściach świata miało panować zupełnie niekontrolowane zamieszanie. Wszyscy ludzie są świadomi faktu, że takie zgromadzenia Izraela do Palestyny się rozpoczęło, ale jest zupełnie oczywiste, że ich eksodus z innych krajów będzie musiał otrzymać jakiś potężny i nagły impuls, aby proroctwo to mogło się wypełnić w wyznaczonym czasie. Czas pokaże, co będzie tym impulsem, ale to, że na pewno taki się pojawi, dodatkowo wynika ze słów proroka Jeremiasza, który zapowiedział w 16 rozdziale zgromadzanie Izraela, poganianie go tam, za chwilę do tego się nawiążę. Zatem, co stało się faktem już od czasu napisania tego właśnie cytatu z 4 domu paruzyjnego? Zwracam uwagę tylko na najważniejsze elementy. Ten potężny i nagły impuls, by Żydzi wracali do Palestyny, wtedy jeszcze nieznany, Radusław pisał, będzie musiał być jakiś, pojawić się jakiś potężny, nagły impuls, wtedy dla pastora Russella nieznany, to rybacy i myśliwi z Jeremiasza 16:16. Dzisiaj nam dobrze jest znany fakt historyczny, który wymusił, szczególnie ci myśliwi, może ci myśliwi bardziej niż rybacy, rybacy to syjoniści, którzy apelowali ideami do Żydów, żeby wracali do Palestyny, ale myśliwi to strzelali. Wobec tego wygonili wielu, wielu, przestraszyli i wygonili wielu z tych miejsc. Oczywiście wielu zginęło, ale wielu wystraszonych powróciło do Palestyny. Ten impuls już jest za nami. Dla pastora Russella należał do przyszłości. On nawet nie wiedział, co to będzie, co to może być. Wszystkie niezbędne etapy polityczne mamy już za sobą. Berliński Kongres Narodów, Disraeli, Leo Pinskel, Herz, Deklaracja Balfora, brytyjski protektorat nad Palestyną. To już jest wszystko za nami. To wszystko miało poprzedzić powstanie tego państwa. Już się stało. Także za nami powstanie państwa Izrael 14 maja 1948 roku. Ważna data w historii boskiego planu. Po przywrócenie cielesnego Izraela do łaski, nie po to, żeby źle skończył, tylko po to, żeby od niego zacząć Królestwo Boże na ziemi. Czekamy na to. Oto dowód, że to, co się dzieje z cielesnym Izraelem, nie mieści się w logice ludzkiego rozumowania. Chciałbym podać cytat ze wstępu do książki Miejsce pod słońcem wojny Izraela, którą widzimy obok. I tam można w tym wstępie do tej książki przeczytać o szansach poparcia w ONZ wniosku o powstanie państwa Izrael w 1948 roku, czyli przed jego powstaniem. Jakie były szanse, politycznie rzecz biorąc, że to przejdzie, że państwa będące członkami ONZ przegłosują coś takiego? Zobaczmy. Równie zaskakujące było to, że wniosek poparły każde ze swoich odrębnych powodów i Stany Zjednoczone, i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wtedy tak to on się nazywał, prawda? Wtedy nie było Rosji i tych republik, tylko był ten związek. Dwa wrogo sobie atomowe mocarstwa powojennego świata. Ale do przyjęcia wniosku nie wystarczało samo poparcie obu wielkich oraz ich sojuszników. By decyzja o podziale była ważna, musiała zapaść większością kwalifikowaną. Tymczasem, jak powiedział Dawidowi Horowicowi, dyrektorowi Departamentu Ekonomicznego Agencji Żydowskiej, pewien dyplomata, tak, Harold Billy, aby uzyskać korzystną decyzję, będziecie potrzebowali głosów 2/3 państw członkowskich, a uzyskać ją tylko wówczas, gdy Blok Wschodni i USA zjednoczą się i poprą tak samą decyzję, jak i jej sformułowanie. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło, nie może się zdarzyć i nigdy się nie zdarzy. Tak polityk to wtedy widział, tak widzieli to pewno wielu innych polityków, ale się zdarzyło. Ale się zdarzyło. W boskiej opatrzności nawet wrogowie Izraela mogą czasami działać na jego korzyść, bo są z czymś zaślepieni, bo jakiś interes swój zobaczyli, z którego pewnie nic potem nie wyszło, ale nieważne. Ważne, że jeśli Bóg chce realizować swój plan, to i jego wrogowie mu w tym pomagają. Kolejny argument, kolejna rzecz, która się stała, to powrót setek tysięcy Żydów do ojczyzny i rozwój tego kraju. Dzisiaj w Izraelu mamy 6,7 miliona Żydów. Tak? Czyli między 6 a 7 milionów, bliżej 7. Jest to prawie połowa wszystkich Żydów na świecie. W 1948 roku, kiedy państwo powstawało, było ich tylko 600 tysięcy, 0,6 miliona. Zobaczmy, jaka różnica w tych liczbach. Izrael stał się kielichem odurzenia, taczania do okolicznych narodów. Mówiliśmy o tym w poprzedniej części pierwszej. Kielich odurzenia, taczania, czyli nierozsądnego, pijackiego podejścia okolicznych krajów arabskich wobec Izraela. Stał się ciężkim kamieniem także dla wszystkich narodów, zgodnie z Zachariasza 12 rozdziałem, który nie wie, jak politycznie ten problem rozwiązać na Bliskim Wschodzie. Sytuacja na świecie staje się coraz bardziej niestabilna. Mamy zmiany w klimacie, widmo suszy, północne Włochy, straszna sytuacja ze zbiorami, Hiszpania, Francja narzekają. Brak wody, ryzyko głodu, które związane jest zawsze z ogromnymi suszami, skażenie środowiska, gwałtownie rosnące ceny żywności i energii. O ten wykres, który się tu pojawiał, te linie falowane pokazują właśnie ceny żywności, jakie przyspieszenie, ta wyższa w stosunku do tej niższej, jak bywało kiedyś średnio, a co się dzieje dzisiaj. Niepokoje społeczne i polityczne, rosnąca polaryzacja ludzi i zajmowanie przez tychże ludzi bardzo skrajnych stanowisk, postaw na wielu frontach, przeciwnych sobie, antagonistycznych. Zbliżanie się do konfliktu. Napięcia i pogarszające się relacje między Rosją a Izraelem na wielu frontach, z wielu powodów, w związku z wojną na Ukrainie, w związku z Syrią, z górzanami Golan, które zdaniem Rosji należą się Syrii. Izrael nie powinien ich okupować, tylko oddać Syrii. W związku z Jerozolimą, autonomią palestyńską, a jednocześnie kształtowanie się bloku Goga i Magoga z Rosją na czele, która, jak widzimy, popada w coraz większą międzynarodową izolację i coraz bardziej zacieśnia więzy z krajami i organizacjami wrogimi wobec Izraela. Tak się akurat składa, że ich wspólne mają interesy, czyli z Iranem, Syrią, Turcją, Chinami, Północną Koreą, plus takie organizacje jak Hamas i Hezbollah, terroryści pierwszej wody. I doprowadzi do powstawania na świecie dwóch światowych, przeciwnych sobie bloków państw. A sytuacja ta przypomina tą przed I i II wojną światową. Przed I wojną światową były państwa centralne, Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja, kontra Ententa, czyli Francja, Rosja, Wielka Brytania, Serbia, Belgia. A przed II wojną światową były trzy państwa osi, Niemcy, Włochy, Japonia, kontra alianci. Dzisiejsza sytuacja mapa pokazuje, prawda? Tutaj począwszy od Rosji, przez Koreę, Chiny i Iran. To są taki główny blok, jaki się tworzy sojuszników. Tworzą, ale jednocześnie wszyscy z nich są wrodzy wobec Izraela. Można powiedzieć, że ten blok państw to jednocześnie blok Goga i Magoga, który się tworzy w ten sposób, więc sytuacja jest bardzo ciekawa. Dam tutaj mapę także normalną, polityczną, żebyśmy mniej więcej zobaczyli i sobie mogli przenieść oczami wyobraźni to, co tutaj mamy na te kolory zaznaczone, na taką mapę geograficzną, ale widzimy po flagach, czy też po położeniu tych krajów, że mamy tutaj po kolei Rosję, Koreę Północną. Ona już pewnie się nie liczy, jest za mała i tak dalej, jeśli chodzi o Żydów, ale jest w tymże bloku, nie uznaje Izraela, podkreślałem to przed chwilą, prawda, i jest w tym bloku niesprzyjającym, ale głównie chodzi tutaj o Rosję, która coraz bardziej z Iranem jest bliżej. Chiny ideologicznie są także z nimi. O, tutaj mamy takie informacje z wydarzeń z ostatnich miesięcy. Hezbollah w Moskwie, tak? Rosja pręży mu swoje dyplomatyczne muskuły, pierwszy napis mówi. Zobaczmy na datę, jest to kwiecień 2021. Poniżej, prawda, syryjski prezydent i rosyjski prezydent. No i informacje z prasy, zobaczmy na datę. Ta na górze w prawej stronie jest to marzec tego roku. Hezbollah pomoże Rosjanom, niepokojące doniesienia, bo bojownicy Hezbollahu mają się włączyć na wojnę w Ukrainie i wspierać rosyjskich żołnierzy. No są razem, oni w jednej drużynie, oni po jednej stronie stają, prawda? Będą pomagać Rosjanom mordować Ukraińców. Czy też kolejny niższy fragment z maja tego roku. Rosja prowokuje Izrael. Jak? Delegacja Hamasu w Moskwie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w Moskwie dojdzie do spotkania z przedstawicielami palestyńskiej organizacji Hamas. Hamas to jest w Gazie. Te właśnie zdjęcia małe z tymi rakietami, to oni właśnie z Gazy strzelają rakiety na teren Izraela. Są po sąsiedzku, są w Izraelu, można powiedzieć. Oddali mi ten kawałek strefy Gazy. Arabom oni oczywiście wzięli i nadal strzelają do Izraela, bo jak wiemy, za mało dostali. Muszą dostać 100% Izraela, a Izrael ma się utopić w morzu. Wtedy przestaną strzelać, bo już nie będą mieli do kogo. Taka jest ich ideologia. Tak oni to widzą. I Rosja z takimi właśnie się przyjaźni. Jak to wiele można powiedzieć o człowieku, o państwie na podstawie przyjaciół, których sobie gromadzi, z którymi się przyjaźni, których wokół siebie zbiera. Jeszcze bliższa historia. Teheran, tak, 19 lipca, czyli sprawa, można powiedzieć, że prawie że z tego tygodnia. Rosja, Iran i Turcja rozszerzają współpracę nie tylko w kwestii Syrii, poza kwestią syryjską. Oprócz kwestii syryjskiej przywódcy potwierdzili swój zamiar wzmocnienia trójstronnej koordynacji w różnych obszarach w celu promowania wspólnej współpracy politycznej i gospodarczej. Takie mamy nic nie mówiące, lakoniczne oświadczenie dla prasy. 19 lipiec tego roku, w tym miesiącu, sprzed tygodnia. Czas dopiero pokaże, o czym oni tam radzili. Wywiad amerykański sądzi, że chodziło o drony, które Iran ma w dużej ilości, a Rosja chętnie by kupiła, dostała, wzięła, pożyczyła, wszystko jedno, żeby używać go na Ukrainie. Inni twierdzą, że być może Putin przygotowuje sobie azyl w Iranie. Co było z Turcją, to też nie wiemy, ale gromadzą, spotykają się razem i o czym oni mówią, to tylko oni wiedzą, a przyszłe ich działania być może pokażą, o czym tam radzili i co wspólnie będą chcieli dalej czynić. A teraz mamy jeszcze kolejną rzecz, to też z ostatniej chwili. Izrael gotowy do militarnej odpowiedzi na irańską bombę atomową. Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. Czytamy na razie. Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, Avi Kochavi, oświadczył, że moralnym obowiązkiem Izraela jest przygotowanie odpowiedzi wojskowej na irański program nuklearny. Oświadczenie to nastąpiło kilka godzin po tym, jak doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, człowiek o nazwisku Kamal Harazi, powiedział, że Iran ma techniczne zdolności do wyprodukowania broni nuklearnej. A że tak powiedział, to możemy się przekonać. Iran straszy budową broni nuklearnej. Jesteśmy w stanie, się chwalą. Ten człowiek to ogłosił. Iran posiada techniczne zdolności do wyprodukowania broni nuklearnej, jednak nie podjął jeszcze decyzji, czy to zrobić. Zauważmy, jaki styl. Możemy, ale nie wiemy, czy to zrobimy. Do tej pory Iran publicznie zawsze twierdził, że prowadzi pracę nad wzbogaceniem uranu tylko dla celów cywilnych, nie dla celów wzbogacenia go i wyprodukowania bomby atomowej, broni nuklearnej. Tak dokładnie on powiedział, w ciągu kilku dni byliśmy w stanie wzbogacić uran do 60%. Możemy też z łatwością wyprodukować uran wzbogacony do 90%, a tyle właśnie potrzeba, żeby mieć bombę. Więc teraz zauważmy, jaka jest przedziwna sytuacja na świecie między Iranem, zacieśniającym współpracę z Rosją, a Izraelem, który w żadnym wypadku nie może pozwolić na to, żeby Iran wyprodukował broń nuklearną, bombę atomową, bo jest to być albo nie być Izraela. Izrael nie będzie czekał, aż on ją wyprodukuje i potem ewentualnie zacznie coś robić, bo to już będzie za późno. Izrael, jak widzimy z ich przygotowań, musi coś zrobić, zanim dojdzie. Dzień, chociaż dzień przed. 2 dni, 3 dni, tydzień przed. Więc sytuacja bardzo ciekawa i gotowa zaognić się momentalnie, z dnia na dzień. Możemy pewnego dnia się zbudzić i dowiedzieć, że Izrael przeprowadził atak wojskowy na strategiczne cele Iranu, uniemożliwiając im dokończenie produkcji bomby atomowej. Jakie będą tego konsekwencje? Nie wiemy. Wracając do tematu, który poruszaliśmy tydzień temu, o tym żądaniu Rosji, żeby Izrael wstrzymał się z atakami na broń transportowaną z Iranu przez terytorium Syrii do południowego Libanu dla Hezbollahu. W piątek rano, 2 dni temu, Izrael znowu zaatakował cele około Damaszku, wokół Damaszku. Rosja wtedy już powiedziała, że żąda zaprzestania, nie tylko potępia takie ataki, ale żąda ich zaprzestania. Mówiła wtedy, że Izrael nie może ich zaprzestać, ponieważ nie może pozwolić, aby broń szczególnie zaawansowana płynęła do Libanu przeciwko Izraelowi, więc będzie je nadal niszczył i niszczy. Właśnie w piątek rano to zrobił. Na razie nie ma chyba jeszcze reakcji, nie wiem, Rosji, ale jest oczywiście, tak jak się można było spodziewać, nie mogą pozwolić, aby to było kontynuowane, bez względu na to, jakie będą konsekwencje tych ataków na broń transportowaną z Iranu przez Syrię do Libanu. Wyraźnie widać też już kraje Seby i Dedana oraz ich zbliżanie się do Izraela pomimo ich arabskości. Wraz z ich oddalaniem się i odgradzaniem się od Iranu i wszystkiego, co się z nim wiąże. To jest ciekawe. Muzułmanie powinni mieć jedną ideę i wspólną sprawę. Jeszcze, tak jak mówiłem na wstępie, nie zadają pytań, czy przybyłeś, aby zabrać łupy, czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro, srebro, złoto, zabierać bydło, dobra, aby zgarnąć wielki łup. No bo jeszcze nie jest ten moment, to jest moment historyczny, na który czekamy. Mówiąc czekamy, mam dosłownie to na myśli, czekamy. ponieważ chociaż będzie to straszny i tragiczny, to on będzie wstępem do Królestwa Bożego. Jeżeli czekamy na Królestwo Boże, musimy także czekać na to, co poprzedza. A brat Johnson pisał, że aby znaleźć się w Królestwie Bożej, i miał rację, to warto przejść przez 50 takich ucisków, które nas czekają. Bo za nimi, tuż za nimi, bezpośrednio za nimi, będzie po nich, może tak bardziej po nich, będzie Królestwo Boże. Zatem bez względu na to, co nas czeka, musimy przez to przejść. I jeśli przejdziemy, i szybciej przez to przejdziemy, cokolwiek by to nie oznaczało, tym szybciej nastanie Królestwo Boże. A to zaspokoi bardziej niż zaspokoi nasze wszystkie najśmielsze marzenia. Zatem te pytania będą zadane w niedalekiej przyszłości, jak sądzimy, przez kraje Seby i Dedana, a także Tarsisz i jego Lwięta, kraje prozachodnie, ten blok zachodni, który dzisiaj wyraźnie jest widoczny i widać jego stanowisko, ale najciekawsze tym wszystkim jest Seba i Dedan, bo to kraje Półwyspu Arabskiego. Potomkowie Abrahama przez Keturę, tak jak Izrael jest potomkami Abrahama przez Sarę i Izaaka, a tu przez Keturę i Jokszana. No i do tego dochodzą jeszcze gigantyczne złoża gazu i ropy. Mówiliśmy o tym w pierwszej części. Ostatnio odkryte i wciąż odkrywane u wybrzeży Morza Śródziemnego z możliwością zastąpienia Rosji jako głównego ich dostawcy dla Europy. A to może doprowadzić do utraty przez Rosję znaczących rynków zbytu dla tych surowców. A te surowce są głównym źródłem jej dochodu, co może być dodatkowym powodem zemsty na Izraelu. Dlaczego te złoża odkrywane są właśnie teraz? Zwłaszcza, że Izrael nie potrzebuje ich w tak ogromnych ilościach. A świat próbuje się przestawić na energię zieloną, więc tak naprawdę mówiąc, one nie będą prawdopodobnie wykorzystane. Nie zdążą być wykorzystane. One mają odegrać jakąś inną rolę. Nieistotne jest, że na razie, a być może nigdy, nie będą to duże ilości tego gazu z Izraela do Europy, gdyż póki co nie ma rurociągu z Izraela do Europy, a jego zbudowanie nie jest proste ani politycznie, ani finansowo. Ważne w tym wszystkim jest sama idea importowania przez Europę gazu i być może ropy, ale ten dzisiaj mówi się o gazie, z Izraela zamiast z Rosji. Europa odwraca się od Rosji. Europa zwraca się w kierunku Izraela. I bierze od nich gaz, pozbawiając Rosję jej prestiżu gospodarczego i sporych dochodów, jednocześnie razem z tym idących. Zobaczmy, prezydent Polski nawet poleciał do Izraela, przepraszam, no to nie tyle do Izraela, co do Kairu, do Egiptu, po LNG, czyli ten gaz skroplony nie tylko dla Polski, także dla Unii. Czytamy, notka z polskich środków masowego przekazu. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek Egipt, gdzie mówił wprost o celu swojej wizyty, czyli o gazie. I słusznie, państwa wschodniej części Morza Śródziemnego mogą być odpowiedzią na gazowy rozwód Europy z Rosją. Na tym polu zwłaszcza widoczna jest aktywność Egiptu i Izraela. Prace rozpoczęły się po spotkaniu izraelskiej minister energetyki i komisarz Unii Europejskiej do spraw energii w marcu w Paryżu. Po tym spotkaniu powołano zespół unijno-izraelski, którego zadaniem było wypracowanie ram politycznych we współpracy z Egipcjanami, aby umożliwić przepływ gazu do Europy. Przedstawiciele Unii Europejskiej mieli otwarcie wskazywać, że gaz ze wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego będzie potrzebny, jeśli Unia Europejska nie będzie chciała zezwolić na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z węgla. Wszyscy zgodzili się, że nie ma innych krótkoterminowych dostawców, którzy mogliby przeciwdziałać potencjalnej blokadzie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego. Rozmowy unijno-izraelskie obejmują Egipt, ponieważ Kair jest jedyną stroną, która faktycznie dysponuje dostępnymi mocami eksportowymi, czyli z Izraela rurociągiem do Egiptu, stamtąd jako skroplony gaz z ich portów do Europy. Zarówno Izrael, jak i Bruksela zgadzają się, że eksport gazu z regionu przez egipskie zakłady LNG w Delcie Nilu jest obecnie jedyną realną opcją. I ciekawy podtytuł: Tel Awiw chce wejść do Europy. Izrael od wielu lat stara się uzyskać dostęp do rynku europejskiego. W 2020 roku podpisano umowę w sprawie gazociągu EastMed, który miał biec od złoża Lewiatan przez Cypr, Wyspy Greckie aż do Włoch, ale zostało to zablokowane. Oczywiście to było jeszcze przed wojną, prawda, tą na Ukrainie i przed rozwodem gazowym z Rosją. Wobec tego teraz prawdopodobnie są próby, żeby do tego powrócić. Ale wtedy z różnych powodów, tam i Stany Zjednoczone protestowały z powodów ekologicznych, i Turcja z powodu prestiżu, jaki by miała, na którym by miała stracić, ale dzisiaj być może do tego powrócą, z tym, że to nie jest istotne, czy oni zdążą ten rurociąg zbudować do Europy, czy też nie. to się liczy wymiar symboliczny tego wydarzenia. Wszystko to wyraźnie prowadzi do tego, co Biblia nazywa uciskiem Jakuba, a my nazywamy jego drugą fazą. Ta pierwsza polegała na gromadzeniu Izraela, ta druga to jest właśnie ten ucisk, która będzie punktem zwrotnym w historii ludzkości, zarówno dla Żydów, jak i dla całej reszty świata. Dlaczego? Bo wtedy ludzkość wejdzie w zupełnie nową erę, której to ery jeszcze nigdy nie widziała i nawet nie podejrzewa, że coś takiego ją w przyszłości, i to chyba niedalekiej, czeka. Erę Królestwa Bożego na ziemi, począwszy od Izraela. Pamiętajmy o tym, od Izraela. Z wyprowadzeniem z grobu wszystkich zmarłych i to aż wstecz do Adama i Ewy. Z życiem wiecznym w doskonałości, ale pod warunkiem reformy charakteru. Nie w takim brzydkim stanie, w jakim teraz jesteśmy, co jest chyba jeszcze lepszym, lepszą okolicznością. Lepiej być doskonałym i żyć wiecznie, niż być niedoskonałym i też ewentualnie żyć wiecznie. Chociaż Bóg nikomu by nie pozwolił w niedoskonałości żyć wiecznie, ale mając do wyboru, gdyby nawet teoretycznie było to możliwe, lepiej być doskonałym i wiecznie żyć, niż być niedoskonałym i wiecznie żyć, bo wtedy nie moglibyśmy się cieszyć tym wiecznym życiem tak, jak będziemy się cieszyć, będąc doskonałymi. I jeszcze z pomocą ze strony pośrednika, który będzie bardziej skuteczny niż Mojżesz. Bo Mojżesz poza przekazaniem instrukcji nie mógł nic więcej zrobić, żeby podnosić w górę ku doskonałości tych, którym instrukcję od Boga przekazał. Jezus jako pośrednik nie tylko przekaże te instrukcje, nie tylko powie jak, ale weźmie za rękę i będzie podnosił do góry. Będzie wyciągał z błota, aby postawić ludzkość na twardym, skalistym gruncie sprawiedliwości. W pierwszej królewskiej czytamy: Oto Pan przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Panem. Wizja Eliasza. Ale Pana nie było w tym wietrze. Powietrze było trzęsienie ziemi, ale Pana nie było i w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos Królestwa Bożego, kojącego rozszumiałe masy ludzkości. I na tym kończymy drugą część wydarzeń prowadzących do ataku Gogoga i Magoga na Izrael. Następne, jakie nas czekają, to przebieg ataku Gogoga i Magoga, część trzecia. Przedstawię ją za tydzień. Miałem powrócić do poprzedniej serii niepożądanych cech dziecka Bożego, ale będę kontynuował ten do końca, a potem powrócę do tamtej, jako ta jest bardziej na czasie, może ważniejsza, bardziej pocieszy, kiedy się dowiemy o tych wszystkich sprawach. Więc już za tydzień będzie część trzecia, przebieg ataku Gogoga i Magoga, całkowicie tylko i wyłącznie w oparciu o proroctwa Starego Testamentu. Jeszcze nie widzimy w wydarzeniach historycznych potwierdzenia szczegółowego, jak to będzie wyglądało. No i dwie ostatnie: rezultat dla Izraela i rezultat dla świata. Tymi rzeczami będziemy się zajmowali już w niedalekiej przyszłości, za tydzień, a później gdzieś w sierpniu, myślę, te dwie pozostałe części też zdążą się pojawić. Z tego, co do tej pory rozważyliśmy, życzę wszystkim błogosławieństw i nadziei na to, że koniec obecnego złego świata jest bliski i z każdym dniem jest coraz bliższy. Gdy zbudzimy się jutro, będzie o jeden dzień bliższy. A za tydzień będzie o cały tydzień bliższy. Koniec tego złego świata i początek ziemskiej fazy Królestwa Bożego, począwszy od Izraela. Nie wiemy, kiedy ta data dokładnie nastąpi. Nie znamy jeszcze jej. Po wydarzeniach widzimy, że jest blisko. Ale na pewno z każdym dniem jesteśmy o jeden dzień bliżej. Nie oddalamy się od tego Królestwa, tylko się do niego przybliżamy. I każdy dzień jest jednym dniem, każdy mijający dzień jest jednym dniem bliżej. Niech Pan pobłogosławi te wszystkie myśli, te rozważania dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień w części trzeciej.